Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Kolejny dzień papieskich wakacji oraz sytuacja religijna w Wietnamie. O tym mówić będziemy w części informacyjnej. Nadamy też kolejną audycję Piotra Samerka z historii ambasady polskiej przy Watykanie oraz następną z wakacyjnych refleksji. Krzysztof Drwal wyjaśni natomiast, co znaczyło 3-miesięczne milczenie zegara na Tarnowskim Ratuszu. 21 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Bojaźń Boża początkiem mądrości. Powiedział Abba Antoni: ja już nie boję się Boga, ale Go kocham, bo miłość precz wypędza bojaźń. Ileż to razy Pismo Święte, szczególnie księgi mądrościowe, mówią o bojaźni Bożej. Te słowa wywołują nieporozumienie, bo uważa się, że jest tam mowa o strachu przed Bogiem. Bojaźń Boża to nie lęk ani strach, ale uświadomienie sobie, kim naprawdę jest Bóg. Jest On Stwórcą Wszechświata, naszym Stwórcą. Jest Panem Wszechmogącym, Wszechpotężnym. Jest tym, wobec którego największa ludzka potęga jest niczym, a największa wiedza nieuctwem. Jest bytem, który przekracza wszystko, cokolwiek możemy pomyśleć. Ale jest On równocześnie tym, który zgłębia serca ludzkie i zna lepiej człowieka, niż zna się sam człowiek i przed którym nic się nie ukryje. Takim był Bóg Starego Testamentu. Ale już w Starym Testamencie pojawia się jeszcze jeden element: miłość. Bóg bowiem jest jak matka, który miłuje swoje dzieci, jakże często niewdzięczne, miłością wielką i przeogromną. Ta myśl o miłości Bożej przenika coraz bardziej pisma proroków, by osiągnąć pełnię u Ozeasza, proroka miłości. A kiedy nadeszła pełnia czasów, wylał Bóg swoją miłość na ludzi, gdy posłał na ten świat swojego Syna, który przeszedł przez świat dobrze czyniąc, by w końcu umrzeć na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia zabity przez nas, ludzi. I to jest kres miłości, bo nie ma większej miłości niż ta, by oddać życie swoje za przyjaciół, a my wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy Jego przyjaciółmi. Taka jest ewolucja pojęcia Boga. I to nie tyle nawet ewolucja, ile stopniowe odkrywanie Bożego oblicza i poznawanie Go. To zaś nie znaczy, że cokolwiek ze Starego Testamentu zostało usunięte. Bóg jest sędzią znającym nas do głębi, a więc sędzią sprawiedliwym. A więc pozostaje groza sądu Bożego, jedynego sprawiedliwego, i ta groza przejmowała ojców pustyni. Ale obok niej jest Jego miłość bez końca, miłość, co gwiazdy porusza i słońce. I wobec tego Boga staje człowiek z uczuciem lęku, ale i miłości, nieśmiałości, ale i wdzięczności oraz szacunku. I to właśnie jest owa bojaźń Boża. I ta miłość i ufność, a równocześnie lęk, zarówno przed Jego sprawiedliwością, jak i przed tym, że ja mogę obrazić tę Jego miłość. I tak rozumiana miłość, a zarazem lęk Boga, stanowi bojaźń Bożą. Ta zaś jest fundamentem naszej wiary, nadziei i miłości, a więc całego naszego życia chrześcijańskiego.
Przechodzimy do aktualności.
Po pierwszej wczorajszej wycieczce w góry również dziś Benedykt XVI opuścił wakacyjny domek, wybierając się tym razem na masyw Mont Blanc, gdzie spacerował na wysokości 3,5 tysiąca metrów. W Le Comp jest Salvatore Mazza, wysłannik dziennika włoskiego episkopatu L'Avvenire.
Il Papa
Rano papież, korzystając z kolejnego naprawdę pięknego dnia, wyruszył dość wcześnie, około 9:30, udając się na Mont Blanc. Skorzystał z trzech ogniw kolejki linowej i wyjechał nią na lodowiec. Koncelebrował mszę, której jednak nie przewodniczył, po czym mógł kontemplować piękną panoramę, która się stamtąd roztacza. Do górskiego domku wrócił około 12:30.
Czy przy powrocie również dziś papież żartował z dziennikarzami?
Tak, widział nas wszystkich obarczonych sprzętem, z mikrofonami gotowymi do nagrań. To było bardzo serdeczne. Po części zna już przebywających tu dziennikarzy. Jest też wielu fotografików i operatorów kamer. Żartował, wymieniając z nami kilka uwag.
Upłynął już rok od promulgowania w Wietnamie nowego ustawodawstwa o wyznaniach religijnych, ale nadal nie można powiedzieć, by ich sytuacja uległa zasadniczej poprawie. Z chwilą jego wprowadzenia wietnamskie władze komunistyczne zapewniały, że podjęły bardzo ważny krok. Miał on, jak to sformułowano, służyć ochronie prawa obywateli do tego, by być wierzącymi albo niewierzącymi. Tymczasem nadal odmawia się tego prawa członkom wspólnot religijnych oficjalnie nieuznawanych. Natomiast wspólnoty zarejestrowane poddaje się uciążliwej kontroli państwa. Praktyka władz lokalnych znacznie odbiega od oficjalnych zapewnień na wyższym szczeblu. Obserwatorzy zauważają jednak, że jest jeszcze za wcześnie na ocenę zmian w wietnamskiej polityce wyznaniowej. Promulgowane przed rokiem ustawodawstwo weszło w życie dopiero w listopadzie. 8 miesięcy to za mało, by zmienić mentalność lokalnych urzędników wyszkolonych na antyreligijnych schematach i przez dziesiątki lat praktykujących prześladowanie religii.
W Wietnamie są poza prawem liczne wspólnoty protestanckie. Należą do nich menonici. W czerwcu ubiegłego roku, na krótko przed promulgowaniem prawa wyznaniowego, aresztowano jednego z ich pastorów. W listopadzie, gdy nowe ustawodawstwo już wchodziło w życie, skazano go na 3 lata więzienia. Wyroki przeciwko niemu i jednemu z jego współwyznawców zatwierdzono w maju. Kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, lokalni urzędnicy wraz z policją wtargnęli do domu innego pastora menonitów. Skonfiskowano jego mienie, dom wraz z kaplicą podpalono, a następnie wyrównano teren buldożerem. W ostatnich miesiącach powtarzały się aresztowania i akty przemocy wobec wyznawców protestantyzmu należących do górskich mniejszości etnicznych. W maju pobito protestantów z grupy etnicznej Hmong, konfiskując ich mienie.
Prześladowania dotykają też wietnamskich buddystów, powtarzają się aresztowania ich duchownych. Stale pozostaje poza prawem Związek Buddystów, który pełnił w Wietnamie główną rolę przed rokiem 1975, kiedy komuniści zjednoczyli cały kraj pod swoją władzą. Jego duchowy zwierzchnik przetrzymywany jest w areszcie domowym.
Kościół katolicki w Wietnamie nadal podlega ścisłej kontroli państwowej. Dotyczy ona zwłaszcza przyjmowania do seminarium i nominacji osób duchownych. Mianowanie biskupów Watykan zmuszony jest co roku uzgadniać z rządem. W ostatnich latach znanym dysydentem jest ksiądz Tadeusz Nguyen Van Ly. W lutym ten katolicki kapłan został zwolniony z więzienia razem z 8 tysiącami innych więźniów, których objęła powszechna amnestia. Trudno to zatem wiązać z nową polityką wobec Kościoła. W tym samym miesiącu papież mianował nowego arcybiskupa Hanoi, Josepha Ngo Quang Kieta. Pod koniec czerwca przybyła do Rzymu delegacja wietnamskiego Urzędu do Spraw Wyznań, po raz drugi w historii, po pierwszej takiej wizycie przed 13 laty. Uroczystość świętych Piotra i Pawła była ona na mszy papieskiej, na której metropolita stolicy Wietnamu otrzymał paliusz.
Wietnamskim komunistom zależy, by wyjść z izolacji na polu międzynarodowym. Służyłyby temu również stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Po powrocie z Rzymu dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań Go Yen Ti poinformował, że Stolica Święta jest gotowa je nawiązać. Wcześniej prezydent Wietnamu Tran Duc Luong powiedział, że są one już tylko kwestią czasu. Pragnienie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Watykanem wiązane jest zresztą ze staraniami Wietnamu o wejście do Światowej Organizacji Handlu.
W ramach dyplomatycznych zabiegów o wyjście z izolacji miała też miejsce w czerwcu pierwsza od zajęcia południowego Wietnamu przez komunistów wizyta szefa wietnamskiego rządu w USA. Przed nią premier Pham Van Khai powiedział w wywiadzie dla Washington Post, że 20 milionów wyznawców 6 religii w Wietnamie cieszy się prawem prowadzenia działalności religijnej. Jego zdaniem do żadnej z grup religijnych rząd nie żywi uprzedzeń. Niestety przytoczone uprzednio fakty nie potwierdzają takiej opinii. Tym niemniej można liczyć na to, że ostatnia dyplomatyczna ofensywa wietnamskich komunistów przyczyni się choć w części do poprawy sytuacji wierzących w tym kraju, jak stało się 10 lat temu po nawiązaniu przez Wietnam stosunków dyplomatycznych z USA. Takiej opinii jest ojciec Guimarin Nguyen Hong Giao, który udzielił wywiadu Azjatyckiej Agencji Katolickiej Yukan. Wietnamski franciszkanin jest profesorem seminarium w mieście Ho Chi Minh, dawnym Sajgonie.
Zegar na ratuszu w Tarnowie ponownie odmierza czas. Stary, zabytkowy mechanizm został zatrzymany 2 kwietnia po śmierci Jana Pawła II. Było to nawiązanie do dawnej tradycji, kiedy w polskich domach po śmierci bliskiego zaczynała się żałoba. Po 3 miesiącach od śmierci Ojca Świętego zegar znów działa. Przekonał się o tym Krzysztof Drwal, który na ratuszowej wieży rozmawiał z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie tego XIV-wiecznego urządzenia.
Adam Bartosz, jestem dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jest taki stary zwyczaj, może już nie bardzo pamiętany, ale w kulturze polskiej istnieje taki zwyczaj, że w godzinie śmierci zatrzymuje się zegar w domu zmarłego, aby właśnie przez najbliższe dni do pogrzebu pamiętać o tej chwili. Śmierć jest czymś takim, co powoduje jakby zatrzymanie czasu. Ten zegar stał prawie 3 miesiące, ponieważ postanowiliśmy, że uruchomimy go wtedy, kiedy będzie pewne, że proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zostanie wszczęty.
Klaudiusz Stachaczyński, w muzeum jestem plastykiem i renowatorem. Zdarza mi się nakręcać zegar. Mechanizm znajduje się na 2. piętrze, praktycznie na strychu wieży ratuszowej. Zegar trzeba nakręcać raz na dobę, dlatego że sam mechanizm chodu może chodzić 2 doby. Natomiast bicie godzin już po okresie doby zatrzymuje się z powodu tego, że waga schodzi do samego podziemia. W tej chwili zakładam korbę z zębnikiem na obręcz zębatą bębna mechanizmu chodu. Trzeba podciągnąć jeszcze obciążnik taki, który na czas wyłączenia napędu powoduje, że zegar się nie zatrzymuje. No i kręcimy korbę. Jest czuły, ponieważ jest to kawał żelaza, jak widać, to jest czuły też na temperaturę, czy latem, czy zimą. Jak się po prostu mechanizm kurczy, troszeczkę to inaczej funkcjonuje. To jest normalny zegar wagowy, tyle tylko, że większy od wszystkich, pewnie od wszystkich, które może pan widział, jeśli idzie o sam mechanizm. Rzeczywiście takiego zegara nie ma nawet Wawel, ponieważ na Wawelu Austriacy zmienili mechanizm na nowy, przywieziony z Wiednia, bo chodziło im o to, żeby mieć nowoczesny mechanizm, natomiast tamten został prawdopodobnie, nie wiem, wyrzucony może.
Trzeba się napocić, aby ten zegar nakręcić, prawda?
No jest to trochę wysiłek, trzeba 3 ciężarki podciągnąć linę na bęben, stalowa lina jak widać, no i ciężar, który sięga dna piwnicy w ratuszu, czyli mniej więcej 2 piętra. Bicie tego zegara dla tych, którzy w zasięgu jego głosu są, to jest coś takiego, co no tak właściwie świadczy jakby o życiu tego miasta, o sercu miasta, ponieważ dźwięk tych dzwonów jest dość daleko słyszalny i kiedy zegar nie bije, zwracają ludzie uwagę, że coś się dzieje. Ten zegar chodzi przecież już od ponad ćwierćwiecza bezustannie. Wcześniej był naprawiany, a wcześniej długo, długo stał, był unieruchomiony. No ale to jest już ponad pokolenie jedno ludzi, którzy pamiętają, że ten zegar ciągle chodzi. No i też, że o 12 w południe odgrywamy hejnał, który również w czasie, kiedy zegar był zatrzymany, hejnał był również unieruchomiony.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Od ambasadorowej do kierowcy, czyli wszyscy ludzie ambasady. Dotychczas w naszych audycjach, mówiąc o ambasadzie polskiej, w praktyce koncentrowaliśmy uwagę na osobie ambasadora oraz radcy i radcy kanonicznego. Tymczasem pod szyldem ambasada kryły się jeszcze inne osoby, o których dzisiaj powiemy kilka słów. Wśród tych osób na pierwszym miejscu trzeba wymienić żonę ambasadora Skrzyńskiego, Izabelę Silva de Santa Cruz. Władysław Skrzyński poznał swoją małżonkę, hiszpańską arystokratkę i wdowę po Klemensie Metternichu podczas misji dyplomatycznej w Madrycie, a zatem bezpośrednio przed przyjazdem do Rzymu. Pani Izabela miała w ambasadzie ważną rolę do odegrania, bowiem to do niej należało organizowanie przyjęć, poczęstunków i herbatek. W dużej mierze także i od niej zależał dobór gości na tych przyjęciach. Małżonka ambasadora Skrzyńskiego była prawdziwą panią domu. Ksiądz Mejsztowicz pisał o niej w swoich wspomnieniach. Wysmukła, o świetnej budowie ciała, jasnooka, złotowłosa, o regularnych rysach. Naprawdę pięknie wyglądała na uroczystościach w swojej wysokiej mantyli obok złoconego munduru męża. Pani Skrzyńska była doskonałą ambasadorową. Umiała zachować zupełną dyskrecję, nigdy nic niepotrzebnego nie mówiła, nic nie wygadała. Podobno pewnego razu polscy studenci, będący na wycieczce w Rzymie, zapytani o to, co im się w Wiecznym Mieście najbardziej podobało, mieli odpowiedzieć: schody hiszpańskie i ambasadorowa Skrzyńska. Drobną wadą pani Izabeli był brak znajomości języka polskiego. Mimo starań nie udało jej się nauczyć języka ojczystego męża. Sekretarzem ambasady był od 1929 roku Leon Siemiradzki, syn znanego i wybitnego malarza Henryka. Do jego obowiązków należało prowadzenie księgowości ambasady oraz szyfrowanie informacji wysyłanych do Warszawy. Nie przejawiał on zainteresowań politycznych. Zostawił natomiast po sobie bardzo obszerną korespondencję, która czeka jeszcze na opracowanie. Stanowisko attaché prasowego nie jest ujęte w spisach dyplomatów pracujących w ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej. Ze wspomnień księdza Mejsztowicza wynika jednak, że w latach 30. zajmował je m.in. Henryk Borkowski, siostrzeniec ambasadora, który po powrocie do kraju pracował w referacie watykańskim polskiego MSZ. Jego następcą został pochodzący z Wielkopolski Olgierd Czarliński. W 1938 roku attaché prasowym został Witold Bronowski i jego nazwisko widnieje już w spisie dyplomatów pracujących w polskiej ambasadzie. Attaché prasowy odpowiadał za codzienną lekturę prasy i sporządzanie z niej odpowiednich notatek na temat opisywanych ważnych kwestii związanych ze Stolicą Apostolską i jej działalnością oraz sprawami polskimi. Do grona długoletnich pracowników ambasady należała także sekretarka Halina Floriani z domu Zażulińska, bardzo ceniona przez ambasadora Skrzyńskiego za swoją pracowitość, spokój, życzliwość, dyskrecję, umiejętność pisania na maszynie i doskonałą znajomość języka włoskiego. Jej niepodważalnym atutem była także zdolność odcyfrowania pisma ambasadora, co było nie lada talentem. Do niej należało pisanie na maszynie wszystkich pism, not i raportów, które dyktował je bądź ambasador, bądź radcy placówki. Ona także dokonywała tłumaczeń listów na język włoski. Szefem kancelarii ambasady, a więc osobą odpowiedzialną za rejestrowanie pism oraz utrzymywanie ich w należytym porządku, był pochodzący spod Pińska Nestor Trusz. Pracę w ambasadzie zaczynał jako woźny, ale dzięki swojej pracowitości i zdolnościom zdał maturę i awansował. Ksiądz Mejsztowicz tak go wspomina. Był otoczony zawsze szczerym szacunkiem i przyjaźnią, na które zasługiwał jego prawy charakter. Kierowcą starego, czarnego Buicka ambasady był stary, siwy Włoch Romolo, spokojny, cierpliwy i zrównoważony. Pejzażu pracowników ambasady dopełniali dwaj woźni, Włosi oraz kucharka. W sumie więc ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej zatrudniała w latach 30. około 10 osób, co nie było wcale małą liczbą, zważywszy też na skromne możliwości finansowe II Rzeczpospolitej. Za tydzień spróbujemy opisać codzienny rytm pracy ambasady.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
W czwartkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Laudetur Jezus Chrystus.